Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny składa wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie taśm prawdy. To odpowiedź na publikację Gazety Wyborczej.
Dziennikarze z Czerskiej napisali o tajnej komórce w MSW, która miała się zajmować badaniem powiązań między szefami służb a aferą podsłuchową. Według gazety minister Bartłomiej Sienkiewicz miał podejrzewać szefów ABW, SKW i BOR-u o spisek.
Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, stwierdził, że po zapoznaniu się z publikacją nasuwa się pytanie, kto tu kłamie.
Czy Gazeta Wyborcza, informując o inwigilowaniu byłych szefów służb, o konflikcie, o bardzo brutalnej walce w łonie partii rządzącej z wykorzystaniem służb specjalnych, z inwigilacją również posłów opozycji, czy też rząd, to jest wydrukowane oświadczenie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w którym rząd koalicji PO-PSL, rząd premier Ewy Kopacz wszystkiemu zaprzecza. Czy ta sprzeczność może być wyjaśniona przez służby specjalne? Oczywiście nie. Czy może być wyjaśniona przez premier Ewę Kopacz? Też nic na to nie wskazuje, bo ludzie związani z premier Ewą Kopacz są w to wszystko uwikłani.
Politycy PiSu chcą, by Sejm zajął się wnioskiem o powołanie komisji na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mówi poseł Marek Opioła, członek Sejmowej Komisji do Spraw Specsłużb.
Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa, w związku z tym tylko i wyłącznie w tej sprawie komisja śledcza może wyjaśnić tą kwestię. I to nie jest tak, jak Platforma mówi, że tą sprawą zajmie się komisja do spraw służb specjalnych. Ja przypomnę Państwu, że komisja do spraw służb specjalnych dwa razy się tą sprawą zajmowała i nigdy nie słyszeliśmy o rzekomym powstaniu jakiegoś zespołu, który bezpośrednio podlegał ministrowi spraw wewnętrznych.
Sam Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że informacje zawarte w artykule Gazety Wyborczej są nieprawdziwe. Polityk Platformy Obywatelskiej złożył wniosek do Prokuratury Generalnej o możliwości popełnienia przestępstwa.
Modlitwa przed lekcjami jest zgodna z polskim prawem, mówi Ryszard Żukowski, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Ostrołęka.
Odniósł się w ten sposób do decyzji Śląskiego Kuratorium Oświaty, które kazało zawiesić modlitwę w szkole podstawowej w Golasowicach, nieopodal Jastrzębia Zdroju. Szkole ma się też przyjrzeć Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Decyzja zapadła po interwencji jednego z rodziców, któremu nie podobało się, że dzieci modlą się przed zajęciami. Codzienna modlitwa była praktykowana w placówce od 25 lat.
Ryszard Żukowski zatelefonował do ministerstwa w tej sprawie. Jak mówi, żadne przepisy nie zabraniają modlitwy w szkole.
Nie można wprowadzać Polaków w błąd, bo przecież funkcjonuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 roku, które było nowelizowane w 30 czerwca 1999 roku. I w paragrafie 12 możemy przeczytać, że w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż, a w szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. I jestem zdziwiony, że tak się w tej chwili atakuje nasze wartości chrześcijańskie, nasze wartości katolickie. Więc my jako Polacy powinniśmy reagować na tę sytuację.
Szkoła w Golasowicach zamierza teraz przeprowadzić ankietę wśród rodziców na temat modlitwy przed zajęciami.
Trwa spór rzeczników odpowiedzialności zawodowej w sprawie ministra Bartosza Arłukowicza i jego wypowiedzi na temat innych lekarzy.
Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorz Wrona prowadzi postępowanie w sprawie Arłukowicza.
Rzecznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, profesor Jacek Różański, odmówił wszczęcia takiego postępowania i uznaje je za bezpodstawne. Według profesora Arłukowicz nie złamał zasad etyki lekarskiej.
Dlatego profesor złożył w Naczelnym Sądzie Lekarskim doniesienie o możliwości popełnienia przez naczelnego rzecznika przewinienia zawodowego.
Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący OZZL-u, mówi, że doniesienie okręgowego rzecznika jest niezrozumiałe. Natomiast postępowanie w sprawie Arłukowicza jest potrzebne, dodaje.
Przy okazji sporu z porozumieniem zielonogórskim pan minister sobie pozwolił o wiele za bardzo na takie, powiedziałbym, prawie osobiste wycieczki pod adresem lekarzy, którzy są w zarządzie porozumienia zielonogórskiego, a przy okazji znieważył wszystkich lekarzy tegoż porozumienia, bo oni się ośmielili zbuntować i nie podpisać czegoś, co on uważa za cud i majstersztyk, a tak naprawdę jest to funta kłaków niewarte kładowisko bzdur i pobożnych życzeń, które pan minister chciał wprowadzić w życie, nie patrząc w ogóle, co jest możliwe. Dlatego uważam, że tutaj pan Różański zachował się klasycznie, tak jak do tej pory rzecznik Ministerstwa Zdrowia, a nie rzecznik pracujący w samorządzie lekarskim, jakby wykazał się skrajnym brakiem obiektywizmu, a to go dyskwalifikuje z tego stanowiska.
OZZL zarzucał ministrowi zdrowia, że ten naruszył godność lekarza i podważył zaufanie do tego zawodu przez publiczne i nagminne formułowanie negatywnych i dyskredytujących opinii o innych lekarzach.
Do takiego zachowania ministra miało zdaniem OZZL-u dojść w okresie konfliktu Ministerstwa Zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego.
Policja nie sprawdzi, czy kierowca jest pod wpływem dopalaczy. Powód nie ma urządzeń, które wykrywałyby tego rodzaju substancje. Łatwo natomiast może stwierdzić, czy kierowca brał narkotyki, informuje nasz dziennik.
Funkcjonariusze policji od dawna zmagają się z problemem zażywania narkotyków lub dopalaczy przez kierowców. Jednak tylko te drugie są trudne do wykrycia, ponieważ nie mają wzorców substancji, które wykorzystywane są do ich produkcji.
Z kolei narkotest nie wskaże konkretnych środków odurzających pod wpływem których może być kierujący pojazdem.
Poseł Jarosław Zieliński, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, mówi, że to wina rządu, który już dawno powinien podjąć konkretne działania w tej sprawie.
Ta walka z dopalaczami była taka bardziej wizerunkowa, jednorazowa. Nie ma natomiast czegoś, co jest potrzebne w tego typu zagrożeniach. Nie ma działań systemowych, długich, perspektywicznych, rozpisanych na różne dziedziny życia publicznego. To powinno mieć miejsce. I właśnie teraz tutaj potrzebna jest wola rządu, potrzebne jest zdecydowane działanie, wola walki z tymi patologiami, tej woli brakuje. Jeżeli będzie wola, to można wyposażyć poszczególne instytucje, takie kompetencje, które na pewno pozwolą zmniejszyć to zjawisko. Oczywiście nie jest to łatwe. Policja będzie w stanie też swoje zrobić, ale musi być wyposażona w odpowiednie instrumentarium.
Co roku w Europie zgłaszanych jest około 70 nowych substancji psychoaktywnych. Jak podkreśla główny inspektor sanitarny, dostęp do nich jest bardzo łatwy, natomiast prawo zabrania wyłączania ich i wytwarzania wprowadzania na rynek.
Rosja publikuje dokumenty uderzające w żołnierzy polskiego podziemia walczących z czerwonoarmistami.
Prokremlowska rosyjska gazeta napisała, że mają one pokazać, jak Armia Krajowa walczyła z radzieckimi wyzwolicielami. Rosyjska Federalna Agencja Archiwów opublikowała na swojej stronie internetowej nowe materiały, poinformowała Informacyjna Agencja Radiowa.
Według gazety publikacja nawiązuje do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego w Polsce 1 marca. Rosyjska gazeta opublikowała też wywiad z szefem Federalnej Agencji Archiwów, który mówi o liście 700 czerwonoarmistów, którzy mieli być zabici w Polsce.
Tego typu publikacje są rewelacjami, które pojawiają się zawsze w kontekście polskich świąt patriotycznych, mówi dr Jerzy Bukowski, rzecznik organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie.
Tym razem, ponieważ jesteśmy w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ja osobiście wolę ich nazywać niezłomnymi, bo takimi w istocie, Rosjanie będą publikować swoje archiwalne dokumenty, nie wiem czy prawdziwe, czy jakoś podrasowane, ale być może one są rzeczywiście prawdziwe, z których wynika szczera historyczna prawda, że czerwonoarmiejcy ginęli na terenie Polski, ponieważ byli traktowani przez Polaków jako okupanci, a nie jako wyzwoliciele. Jeżeli wchodzi na nasze ziemie, na terytorium Rzeczypospolitej, wojsko, które nie tylko rozprawia się z okupującą nas armią, ale również niszczy struktury administracyjne oraz siłę militarną niepodległej Rzeczypospolitej, to rzeczą oczywistą jest opór, ponieważ jest to walka z nowym okupantem.
Szef rosyjskich archiwów zapowiedział też wydanie książki o polskim podziemiu. Według niego publikacja dokumentów jest odpowiedzią na wypowiedzi polskich polityków o wyzwalaniu obozu Auschwitz przez Ukraińców i obchodów 70. rocznicy zwycięstwa w Gdańsku zamiast w Moskwie.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.